Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Dzisiaj po raz kolejny będę miała tę wielką przyjemność, żeby zaprosić Was do świata architektury. Mam wrażenie, że nasze rozmowy poświęcone temu zagadnieniu najczęściej koncentrują się na konkretnych obiektach, konkretnych miejscach, projektach, budynkach, które możemy oglądać do dziś lub możemy je tylko wspominać dzięki zachowanym zdjęciom czy też rycinom. Tymczasem dzisiaj skupimy się na konkretnej postaci, która, jak już za moment się okaże, tworzyła w bardzo wielu odległych od siebie miejscach Polski. Również słowo Polska jest tutaj umowna, dlatego że Romuald Miller był aktywny zawodowo w latach 1907-1945, to znaczy w latach, kiedy granice Rzeczpospolitej kształtowały się i ulegały zmianom. Myślę, że najszerzej można powiedzieć, że jego projekty były rozproszone na obszarze II Rzeczpospolitej, bo pewnie będziemy dzisiaj rozmawiać i wspominać projekty, które powstały w Łodzi, w Piotrkowie, w Warszawie, ale także na Pomorzu, Śląsku oraz terenach dzisiejszej Ukrainy. Romuald Miller będzie bohaterem dzisiejszej rozmowy za sprawą książki. Książki, która nazywa się W stronę modernizmu. Architekt Romuald Miller. Mam tę przyjemność, że mogę przedstawić i gościć w dzisiejszym podcaście autora tej książki. Doktora inżyniera architekta Michała Dudkowskiego, czynnego architekta i badacza architektury, który siedzi naprzeciwko mnie i z którym, jak mam nadzieję, będziemy o Romualdzie Millerze rozmawiać. Witam w audycjach kulturalnych.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Pierwsze pytanie dotyczy tego, jak to się stało, że pana drogi z Romualdem Millerem się skrzyżowały i że pan postanowił jego twórczość, jego pracę, jego projekty, ale też jego ogromny wkład w polską architekturę zgłębić, no i ostatecznie opisać.
Historia jest dosyć długa i powiedziałbym skomplikowana i początek ma wiele lat wcześniej, mianowicie około lat 2008-2009. Może nawet 7, kiedy to wraz z kolegami z biura projektów A i B zajmowałem się opracowywaniem projektów dworców kolejowych. Były to dworce kolejowe, między innymi zabytkowe w Radziwiłłowie i w Modlinie, które są autorstwa Romualda Millera. Te budynki, niektóre podniesione zostały właściwie z ruiny, tak jak dworzec kolejowy w Modlinie, który właściwie miał już częściowo spalony dach i zawalone stropy. Jednakże udało się odtworzyć, także służy bardzo dobrze w okolicach lotniska Warszawa-Modlin. Natomiast w czasie opracowywania dokumentacji projektowych i przygotowania materiałów do konserwatora zabytków udało mi się zebrać bardzo dużo materiałów związanych z autorem tych budynków, czyli z Romualdem Millerem. Okazało się, że to jest dosyć ciekawy architekt, który ma bardzo dużo realizacji, natomiast dotychczas właściwie jest mniej znany obecnie. Pamięć o nim, można powiedzieć, że w pewnym momencie przepadła i miało zapewne na to wpływ wiele elementów, między innymi to, że budynki właśnie były jego autorstwa rozproszone, a poza tym powstawały przez szereg lat i były dość zróżnicowane, jeśli chodzi o formę architektoniczną.
Romualda Millera dotyczy takie określenie, które mam nadzieję, że zgodzi się pan rozwinąć i pomoże nam lepiej zrozumieć, mianowicie, że to był jeden z przedstawicieli pierwszego pokolenia polskich modernistów. W książce przeczytałam, że do bycia członkiem tej grupy namaścił go Lech Niemojewski, który w 1934 roku napisał artykuł o syntezie trzech pokoleń. On tam zwrócił uwagę, jakie są cechy, które sprawiają, że akurat ci architekci są przedstawicielami pierwszego pokolenia polskich modernistów, ale czy pan mógłby opowiedzieć, co to znaczy? Co to znaczy, że Romuald Miller między innymi za takiego architekta został uznany?
Lech Niemojewski w pewien sposób, można powiedzieć, syntetyczny spojrzał na swoją epokę i ten artykuł powstał w latach 30, w związku z czym widział na własne oczy, jak architektura się kształtowała i kim są architekci, którzy projektują współcześnie. Można powiedzieć, że on zauważył pewne nurty architektoniczne adekwatnie do pokoleń, czyli właściwie do wieku architektów. I do pierwszego pokolenia architektów modernistów zakwalifikował tych architektów, którzy rozpoczęli karierę zawodową i ukończyli studia jeszcze przed, którzy ukończyli jeszcze studia przed I wojną światową. To było o tyle interesujące, że na terenie ziem polskich właściwie nie było wyższych uczelni i niemal wszyscy uzyskiwali wyższe wykształcenie i praktykę zawodową za granicą, albo na wschodzie, w Petersburgu czy w Moskwie, lub też na zachodzie, we Francji czy też w Niemczech. Nieliczni tylko kończyli Politechnikę Warszawską, Wydział Architektury, który działał bardzo krótko. Więc ci architekci byli jakby pierwszymi poszukiwaczami nowej formy w architekturze, adekwatnej do zmieniających się czasów, bo pojęcie modernizmu jest bardzo szerokie i ono obejmuje nie tylko formę, ale też w ogóle sposób życia. architektura była swego rodzaju odbiciem przemian, które zachodziły w społeczeństwie. W przypadku budownictwa chodziło o to, żeby budynki były adekwatne do potrzeb, czyli funkcjonalne przede wszystkim. Natomiast architekci pierwszego pokolenia modernistów jednakże starali się znaleźć własną formę. Oni, w przeciwieństwie do następnego pokolenia, czyli drugiego, czyli tych architektów, którzy już ukończyli studia po I wojnie światowej i weszli wtedy do zawodu, zasadniczo zaczynali tworzyć architekturę funkcjonalistyczną w takim nurcie międzynarodowym. Ci architekci pierwszego pokolenia szukali po prostu własnego wyrazu, własnej formy i mimo wszystko jednak indywidualnego piękna.
Powiedzieliśmy już o tym, że Romuald Miller, a dokładnie jego projekty były rozproszone po wielu miejscach, rozproszone geograficznie po terenach związanych z Rzeczpospolitą. On sam urodził się w Łodzi, studiował w Petersburgu, to nawiązując do tego, co pan powiedział, że tutaj nie było uczelni wyższych. I chciałam zapytać o pierwsze projekty, właściwie rysunki, które pan opisuje w książce. Zwraca uwagę, że Romuald Miller właściwie od samego początku charakteryzował się takim bardzo starannym, bardzo pięknym, bardzo dokładnym rysunkiem. Czy to był właśnie efekt studiów, czy raczej coś, co go pchnęło, żeby takie studia podjąć?
Moim zdaniem to on po prostu osiągnął taki poziom dosyć wysoki na etapie studiów, przypuszczam. Właściwie to się zachowały dwa takie rysunki z pierwszego okresu, czyli z czasów studenckich. Są to rysunki dyplomowe, które mamy możliwość zaprezentować dzięki pani profesor Milanowskiej. Faktycznie są to rysunki przedstawiające ratusz oraz cerkiew, które świadczą o wysokim poziomie wykształcenia. Jednakże myślę, że to była kwestia szkoły, tak, że to była umiejętność, którą nabył w Petersburgu. I jak spojrzymy na późniejsze jego opracowania rysunkowe, znacznie upraszczał kreskę, formę i też mniej posługiwał się kolorem. W związku z czym myślę, że to jest objaw tego czasu, kiedy studiował.
Już kilkukrotnie w czasie naszej rozmowy wspomnieliśmy o rozproszeniu i tym, że można powiedzieć, że Romuald Miller zapisał się w historii bardzo różnych miejsc i miast, z czego wynikało, że podejmował się akurat, wybierał takie projekty, wybierał takie wyzwania, które sprawiały, że no, można powiedzieć, że był ciągle w jakiejś podróży, że zmieniał miejsca zamieszkania, przez jakiś czas mieszkał w Warszawie.
Warszawa była najważniejszym miastem dla niego, dlatego, że spędził tu najwięcej czasu w okresie szczytowego okresu kariery zawodowej. On po prostu tak urodził Rodził się w Łodzi, choć jak wynika z historii rodziny, rodzina Millerów wywodziła się z Warszawy. Jego ojciec był maszynistą kolejowym. W każdym razie po okresie studiów wrócił do Łodzi i pracował tam do czasu I wojny światowej jako zastępca architekta miejskiego, a następnie zastępca architekta gubernialnego guberni Piotrkowskiej. Po I wojnie światowej zamieszkał w Warszawie i tutaj aż do śmierci mieszkał tak naprawdę. Natomiast to rozproszenie jego realizacji w dużej mierze wynikało z zatrudnienia oraz tematów, które po prostu miał szansę realizować. W związku z czym pierwszy okres po I wojnie światowej to czas zatrudnienia w warszawskiej dyrekcji kolejowej i budowa dworców. Jak wiadomo, dworce w różnych miejscowościach były realizowane na obszarze dyrekcji kolejowej warszawskiej, generalnie na terenie obecnego województwa mazowieckiego. Oprócz tego zaprojektował dworzec w Gdyni, który też był wynikiem zatrudnienia na kolei. Projekt tego dworca powstał w wyniku konkursu zamkniętego. Natomiast wiele z innych zleceń, na przykład domy w Chorzowie, które projektował w latach 30., były zleceniem, które otrzymał. Trudno powiedzieć w tej chwili, co było jakby spowodowane tym, że akurat otrzymał to zlecenie i realizowane było w Chorzowie. To jest też kwestia, myślę, że współczesnych czasów, że wielu architektów, otrzymując zlecenia, czy wygrywając konkursy, czy przetargi, w różnych częściach Polski projektują budynki.
Odnośnie dworca w Gdyni, pan w książce przytacza słowa Kazimierza Pruszyńskiego, który no, opisując bryłę, która powstała w Gdyni za sprawą Romualda Millera, wyrażał nadzieję, że może jakiś litościwy pożar zmiecie z oblicza Rzeczpospolitej ten widomy znak wstydu. Dworzec w Gdyni, który zaprojektował Romuald Miller, wydaje mi się, że różnił się od innych dworców, które tworzył w innych częściach kraju. Myślę, że zadam pytanie o styl Romualda Millera, o to, czym on się kierował, czy miał jakieś znaki charakterystyczne, takie swoje podpisy, które pojawiały się w różnych budynkach, które pozwalały wnioskować, że to jest właśnie jego dzieło.
Myślę, że w przypadku Millera tych nurtów, które są charakterystyczne dla jego twórczości, jest kilka. No, tu w przypadku dworca w Gdyni jest to taki obiekt trochę przejściowy, ponieważ on łączy cechy takiego narodowego modernizmu z elementami art deco i takiego modernizmu już z bardziej uproszczoną formą. Jeśli chodzi o nawiązanie do architektury staropolskiej, którą odczytujemy tutaj w tym budynku dworcowym, w Gdyni. Niewątpliwie miało na to wpływ okres, kiedy powstawał projekt. Trzeba pamiętać, że lata 20., kiedy powstawały dworce kolejowe, a później także dworzec w Gdyni, to był okres kształtowania się polskiej państwowości po I wojnie światowej. I tutaj kwestią polityczną było to, aby zademonstrować przed obcokrajowcami, że jesteśmy w nowym, wolnym kraju, który odradza się po I wojnie światowej i po latach zaborów. W związku z czym stąd jakby naturalną cechą było poszukiwanie swojskości i zacieranie śladów obcych, to jeśli chodzi o dworce, które powstawały na innych liniach kolejowych. Natomiast w Gdyni, dworzec w Gdyni był, jak to zostało już określone, swego rodzaju bramą do Rzeczypospolitej, dlatego że było to jakby nie tylko miejsce, gdzie wysiadali pasażerowie z pociągów, ale też było to jakby wejście dla tych, którzy przypływali okrętami do portu gdyńskiego, który w tym czasie powstawał. W związku z czym zakładano, że to będzie taka, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, wizytówka. Natomiast jeśli chodzi o cechę charakterystyczną dla twórczości Millera, no w przypadku dworców kolejowych wydaje mi się, że w ogóle tego okresu, ponieważ historyk narodowy także pojawia się w architekturze na przykład, którą projektował Dorembertowa dla wojska, ten nurt historyzmu narodowego był też charakterystyczny dla wielu innych architektów tej epoki, w związku z czym trudno tutaj szukać bezpośrednich cech, takich, które by świadczyły o tym, że jest to wyłącznie Romuald Miller. Można powiedzieć, że on w pewien sposób dość perfekcyjnie opanował stylistykę tego historyzmu narodowego. Natomiast niewątpliwie też szukał swojej własnej estetyki, czego na przykład można znaleźć w takim ekspresjonistycznym detalu z szarej cegły, która pojawia się w wielu obiektach Millera, między innymi w Domu Związkowym Kolejarzy we Lwowie, czy w architekturze szpitala na ulicy Litewskiej w Warszawie, albo w Domu Kolejarzy w Łazach. On po prostu starał się z szarej cegły nowego materiału w tym czasie kształtować nowy, interesujący detal.
Domy Kolejarzy to jest wątek, który chciałabym rozwinąć, dlatego że Romuald Miller zaprojektował kilka domów Związku Zawodowego Kolejarzy. Natomiast ja chciałabym się skupić na tym jednym, który od wielu, wielu lat służy mieszkańcom Warszawy jako siedziba Teatru Ateneum. To jest teatr mieszczący się na Powiślu, niedaleko Wisły. Czy można powiedzieć, że to jest sztandarowy projekt, czy po prostu taki chyba najbardziej rozpoznawalny, dlatego że teatry zazwyczaj przykuwają naszą uwagę?
Jest to budynek, który należy dalej do Związku Zawodowego Kolejarzy, która jest Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy. Teatr Ateneum natomiast dzierżawi jako instytucja miejska. Dzierżawi około połowy powierzchni tego budynku. Natomiast Związki Zawodowe Kolejarzy dalej tam działają i znajduje się tam nadal siedziba główna zarządu tego związku. Można powiedzieć, że w większości domy kolejarzy, także nawet Dom Kolejarza we Lwowie, również jest użytkowany przez kolejarzy, tylko przez ukraińskich. Natomiast jeśli chodzi o warszawski dom, jest to niewątpliwie największe z budynków zaprojektowanych dla kolejarzy i dość charakterystyczne o tyle, że po pierwsze miało być przede wszystkim siedzibą główną związku. Powstawał jako pierwszy, w związku z czym był swego rodzaju takim manifestem też i politycznym i siły związku, a ponadto miał połączyć zarówno pomieszczenia dla działalności związkowej, politycznej, jak i kulturalnej, a także hotelowej, tak aby mogli kolejarze z innych regionów Polski przyjechać do Warszawy i po prostu zwiedzić Warszawę, zanocować gdzieś w restauracji. Niewątpliwie Teatr Ateneum jest dużo bardziej charakterystycznym szyldem niż Federacja Związku Zawodowego Kolejarzy, natomiast obie instytucje bardzo dobrze współpracują razem i funkcjonują od bardzo wielu lat. Teatr Ateneum powstał w 1928 roku, został założony wtedy, kiedy otwarto Dom Kolejarza. Na początku był to teatr założony przez instytucje powiązane ze Związkiem Zawodowym Kolejarzy, natomiast po II wojnie światowej był instytucją państwową. Obecnie jest to jednostka, której organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Romuald Miller przez całe życie był osobą zaangażowaną społecznie i polityczną. Zmarł w roku 1945, dlatego trudno mówić o jego powojennych pracach. Natomiast chciałam zapytać o jego zakończenie aktywności zawodowej i ostatnie projekty, które stworzył, które być może możemy nadal oglądać.
Jeśli chodzi o ostatnie projekty, to przede wszystkim lata 30. No to są przede wszystkim budynki, które powstawały na warszawskich Bielanach. To jest osiedle Związkowiec, które w pierwszej fazie powstało w ramach kontynuacji wystawy Tani Dom Własny. To jest szereg drewnianych domków typowych, powtarzalnych. Natomiast w drugiej połowie lat 30. na tym terenie powstało też kilka budynków murowanych, dość charakterystycznych, o już wyższym znacznie standardzie i te budynki zapraszam do zobaczenia. Są w Warszawie w dużej liczbie do obejrzenia. Natomiast druga połowa lat 30. to także domy, które powstawały w Chorzowie. To jest zespół budynków dla oficerów i podoficerów o bardzo takiej powściągliwej formie, no ale jednak wykończonej w dość wysokim standardzie. Niestety w dużej części przeszły termomodernizację. Natomiast jeśli chodzi o ostatni jego projekt, to jest projekt, który był realizowany już w czasie wojny i Miller był zatrudniony na stanowisku kierownika budowy i projektanta odbudowy zniszczonego w 1939 roku podczas kampanii wrześniowej budynku Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, nad którym Miller pracował właściwie przez cały okres II wojny światowej. I to jest właściwie ostatni budynek, w którego powstawanie był zaangażowany. Można powiedzieć, że w pewnej części, ponieważ on został zniszczony w trakcie Powstania Warszawskiego i masywna wysoka wieża jeszcze autorstwa Jawornickiego została uszkodzona, częściowo został rozebrany, natomiast niższe skrzydła zachowały się do dzisiaj.
Budynków, które zaprojektował architekt Romuald Miller, do dzisiaj możemy oglądać całkiem sporo. Dokładną listę jego projektów, pomysłów możecie znaleźć w książce W stronę modernizmu. Architekt Romuald Miller, o której dzisiaj opowiadał autor tejże publikacji, doktor inżynier architekt Michał Dudkowski. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.